TST. Procesory Intel Sandy Bridge pod lupą. 5 stycznia 2011, 12:24. 4 stycznia tego roku miała miejsce premiera najnowszych procesorów Intela, Sandy Bridge. Stanowią one rozwinięcie architektury znanej z dostępnych dotąd układów tej firmy, ale wprowadzono wiele zmian i udoskonaleń. Tak więc w efekcie otrzymujemy zupełnie nową platformę. Intelowi nie wystarczyła przewaga, jaką dotąd miał pod względem wydajności nad swoim konkurentem. Wprowadził na rynek procesory, które jeszcze wyraźniej górują nad produktami AMD. S.264511 nowości, od podstawki aż po układ. Tym, co na co zwracamy uwagę w pierwszej kolejności, jest nowa podstawka procesorów. Dotychczasowa podstawka LGA1156 została zastąpiona podstawką LGA1155. Wizualnie różnice nie są duże. Przesunięto nieco wcięcia, tak więc nie będzie możliwa pomyła z umieszczeniem procesora w niewłaściwym gnieździe. Nowa podstawka to także nowe chipsety, a co za tym idzie, zmiana płyt głównych. Ale o tym napiszemy nieco dalej. Wracając do samych procesorów. Nie usunięto jednej z wad dotychczasowych układów Intela. Procesor posiada zintegrowany kontroler magistrali PCI Express, co samo w sobie nie jest niczym złym, ale obsługujący tylko 16 linii tego typu. W zupełności wystarcza to do obsługi pojedynczej karty graficznej, ale miłośnicy budowy systemów graficznych z dwóch kart będą musieli ograniczyć się do ich działania w gniazdach o przepustowości X8 zamiast X16. Nie da się także zbudować systemów z więcej niż dwóch kart, przynajmniej bez sztuczek ze stosowaniem na płycie dodatkowych kontrolerów PCI Express. Patrząc realnie, trudno wyolbrzymiać znaczenie tej niedoskonałości. Mało kto używa więcej niż jednej karty graficznej. W procesorze znajdziemy także zintegrowany dwukanałowy kontroler pamięci obsługujący moduły RAM DDR3 o częstotliwości pracy do 1333 MHz oraz układ graficzny Intel HD 3000 lub w tańszych wersjach HD 2000. Jak dotąd można by sądzić, że poza zmianami kosmetycznymi Intel nie wysilił się ponadto, korzystając z okazji do wymuszenia na użytkownikach wymiany płyt głównych. I to by było duże nieporozumienie. Całkowicie zmieniono budowę układu. Procesory do podstawki LGA1156 były w rzeczywistości dwoma układami zamkniętymi w jednej obudowie. Pierwszy z nich wykonywano w procesie 32 nanometry. Były to rdzenie i pamięć cache. Drugi, kontroler magistrali PCI Express i układ graficzny wykonywano w procesie 45 nanometry. Komunikowały się one ze sobą poprzez wewnętrzne łącze kupej. Obecnie wszystkie elementy układu znajdują się w jednym kawałku krzemu wykonywanym w technologii 32 nanometry. Docelowo mają to być 22 nanometry. Nie dość, że pozwoliło to na zmniejszenie poboru mocy, to udoskonalono wymianę danych pomiędzy elementami procesora, a także usprawniono działanie poszczególnych elementów. Co więcej, obecnie pamięć cache trzeciego poziomu jest używana zarówno przez rdzenie układu, jak i zintegrowany układ graficzny. Układ ten umieszcza się teraz we wszystkich nowych procesorach, a nie jak dotąd jedynie w jego tańszych wersjach. Jest to ściśle związane z jego architekturą, nie można jednak mówić o żadnych płynących z tego faktu korzyściach dla bardziej wymagających użytkowników. Z bardziej znaczących zmian w samym układzie graficznym należy wymienić zastąpienie dotychczasowej obsługi DirectX10 i OpenGL 2.1 przez DirectX10.1 i OpenGL 3.0, Shader Model 4.1 zamiast 4.0. Podniesienie częstotliwości pracy z 900 do 1350 MHz, wprowadzenie sprzętowej obróbki multimediów strumieniowych, w tym kodowania H264 MPEG-2, we wszystkich typach procesorów, a nie tylko, jak dotąd, w wersjach notebookowych. Układ graficzny będzie wchodził w skład systemu Turbo Boost. Jeśli już o Turbo wspomnieliśmy, obecnie jeszcze bardziej udoskonalono jego działanie, umożliwiając znaczniejsze podbicie mnożnika przy niższych temperaturach układu. W samym procesorze znajdziemy dwa nowe zestawy instrukcji. AVX Advanced Vector Extensions, udostępniający 16 256-bitowych rejestrów, które dzięki podziałowi na mniejsze części mogą docelowo wykonać kilkakrotnie więcej operacji, niż wynosi liczba samych rejestrów. Drugi zestaw to AES Advanced Encryption Standard, usprawniający działanie pracujących w oparciu o ten standard aplikacji szyfrujących i deszyfrujących. S.264512, co w krzemie piszczy? Przyglądając się samym procesorom w bardziej standardowy sposób, uwagę zwraca podniesienie w stosunku do starszych układów częstotliwości pracy, i to zarówno podstawowych, jak i tych dostępnych w trybach turbo. Procesory wyposażono w trzykanałową pamięć cache L. Jeden ma pojemność 2x po 32 KB dla każdego rdzenia łącznie, więc 2x po 128 KB pamięć cache. L. 3 ma pojemność 256 KB dla każdego rdzenia łącznie 1024 KB i pamięć cache. L. 3, której pojemność wynosi, zależnie od procesora, 8192, 6144 lub 3072 KB, wspólna dla wszystkich rdzeni i udostępniona także zintegrowanemu układowi graficznemu. W zależności od procesorów dostępna będzie funkcja hyperthreading, czyli symulowanie pracy dwuwątkowej na pojedynczym rdzeniu. S. 2.164513 rodzina na swoim, żonglując liczbą rdzeni oraz dostępnością trybu turbo i funkcji hyperthreading, Intel stworzył całą rodzinę nowych procesorów do komputerów klasy desktop. Najdroższe i najwydajniejsze są Core i7-2600 i 2600 K. Obydwa to procesory czterodzeniowe z funkcjami turbo i HT, z tym, że model 2600 K posiada odblokowane mnożniki oraz lepszy układ graficzny. Core i5 to także procesory czterodzeniowe, ale bez funkcji HT i z mniejszą pamięcią cache. L. 3 6144 KB. Najtańsze i najprostsze są układy Core i 3 dwurdzeniowe, bez trybu turbo, ale za to z HT oraz pamięcią cache. L. 3 o pojemności 3072 KB. Dokładne specyfikacje nowych procesorów znajdziecie w tabeli. S. 2.164514 nowe platformy. Nikt nie jest doskonały. Wraz z procesorami debiutują nowe chipsety. Właściwie w sytuacji, gdy większość funkcji, jakie kiedyś wykonywał chipset płyty głównej, obecnie przeniesiono do samego procesora. Ich rola nie jest już tak istotna, ale i tutaj możliwe jest wprowadzenie nowych rozwiązań. Niestety pod tym względem użytkownicy będą raczej zawiedzeni. W nowych chipsetach brak obsługi USB 3.0, co oznacza, że na płytach nadal będzie ona realizowana przez oddzielne układy. Pojawiła się obsługa SATA 6 GBS, ale daleko jej do tej znanej od dość dawna z chipsetów AMD. Na 6 obsługiwanych złącze SATA 4 pracują w standardzie 3 GBS z tylko 2,6 GBS. W tych przypadkach Intel pada ofiarą własnej polityki dotyczącej podziału zadań pomiędzy poszczególne układy komputera. T. 2.50903 podobnie jest zresztą ze zintegrowanym w procesorach układem graficznym. Wprawdzie dość wydajnym jak na tego typu rozwiązanie, ale pod względem jakości działania, nie mogącym nawet równać do rozwiązań stosowanych przez konkurencję. Nowe chipsety Intel P. 76Q67B65H67 nie wnoszą więc większej rewolucji. Ponad obsługę funkcji udostępnianych przez sam procesor oraz wspomniane już mizerne 2 SATA 6 GBS. Co gorsza, Intel drastycznie obniżył możliwości przekaowywania swoich procesorów, co obecnie będzie możliwe wyłącznie na płytach z układem P67S. 2.164515 testy. Prawdziwy pogrom rywali. Długo można by dywagować nad zmianami w procesorach Intela, ich rzeczywistą potrzebą i kierunkiem, w jakim podążają, jednakże tym, co najważniejsze, i tak pozostanie wydajność nowych układów i dystans, jaki dzieli je od konkurencji. Początkowo spodziewaliśmy się niewielkiego wzrostu w stosunku do starszych modeli, ale już pierwsze testy zweryfikowały nasze oczekiwania. Intel Sandy Bridge to procesory niesamowicie wydajne. Czterordzeniowy Core i7-2600K często przeganiał nawet sześciordzeniowego Core i7-970. Największe wrażenie zrobił na nas przyrost wydajności w grach, gdzie dotąd dobra karta graficzna decydowała o wszystkim. Obecnie i tutaj procesor potrafi zauważalnie wpłynąć na wyniki. Różnice były tak duże, że postanowiliśmy sprawdzić działanie procesora w platformie do kart graficznych. W charakterystycznych dla nich testach, nawet tutaj w połączeniu z wydajnym Radeonem HD6950, procesor dołożył kilka klatek i punktów w testach. A przecież korzystamy z platformy z bardzo wydajnym Core i7-870S. 2.164516 zachwiana równowaga. Od chwili wprowadzenia procesorów Core 2 Duo Intel zyskał nad AMD przewagę wydajnościową. Pojawienie się na Halema znacznie ją zwiększyło, a Sandy Bridge, mimo ciągłych starań AMD, sprawił, że różnice pomiędzy produktami tych dwóch firm zaczyna być miażdżąca na korzyść Intela. Do tej pory AMD próbowało niwelować przewagę liczbą rdzeni z tym, że na najnowsze Core i7-i5-i3 to może nie wystarczyć. Jeżeli coś ma powstrzymać Intela, to raczej błędy w polityce tej firmy niż coraz bardziej zadyszany konkurent. Wśród tych ostatnich trzy największe grzechy to Ulli platformy. Rajdy po podstawkach, słabe chipsety i nie najlepsza zintegrowana grafika na pewno nie wzbudzają sympatii i klientów. Ulli wiele osób decyduje się na desktopa z powodu doskonałej wydajności i możliwości jej zwiększenia poprzez overclocking. W Thunderbirdzie to ostatnie zostało bardzo ograniczone, tak więc pasjonaci mogą czuć się zawiedzeni. Ulli wprawdzie ceny nowych procesorów ustalone przez Intela nie wydają się przesadzone, jeśli wziąć pod uwagę ich wydajność, ale nie wiadomo, co zrobią z nimi sprzedawcy. Teoretycznie Core i7-2500 powinien kosztować tyle samo co Core i7-760, czyli jakieś 750 zł. W praktyce może być z tym bardzo różni. Ulli S 2.164.517 pewność sukcesu. Mimo pewnych wad, nie da się ukryć jednego. Intel pod względem wydajności odjeżdża AMD niczym sportowy samochód starszawemu sedanowi. Stosowane dotąd przez rywala sztuczki przestają być skuteczne, a nowych rozwiązań póki co nie widać. Thunderbird rządzi samotnie na tronie wydajności i może czuć się na nim niezagrożony. Jeśli więc szukacie procesora, który będzie bił rekordy we wszelkiej maści testach i benchmarkach, to nie macie żadnego wyboru. Nowe układy Intela są pozakonkurencyjne.